Dobry wieczór, Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej naszej audycji. No, dziś porozmawiamy o dawnych czasach, o takim późnym średniowieczu, jakbyśmy powiedzieli, czy też dojrzałym średniowieczu. I trochę porozmawiali o życiu codziennym, bo tak naprawdę patrzymy na te czasy przez pryzmat rycerzy, kościoła, jakichś zdarzeń politycznych, wielkich bitew, gdy tymczasem no, czasami warto porozmawiać o tym, jak ludzie jedli, czy się myli, bo to ciekawy wątek. Kiedyś zresztą rozmawiając na temat zaraz, rozmawialiśmy o tym fake newsie, który pojawia się w czasach czarnej śmierci, że to mycie skraca życie i to jest hasło, które, no, mówiąc najkrócej, do dziś zaczyna odgrywać sporą rolę. No i porozmawiamy też, no tu właściwie o takim szerokim spojrzeniu na tą codzienność. Moim gościem jest pani profesor Beata Morzejko. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór. Panu, dobry wieczór Państwu.
Z Uniwersytetu Gdańskiego, co warto zawsze podkreślać, żeby jakby co, to na Uniwersytet Gdański.
Koniecznie. Ja już troszeczkę się to uśmiechałam właśnie przy tym fake newsie. Tak, rzeczywiście z tym myciem to gdzieś tam się wtedy, z niemyciem to się wtedy zaczęło.
No właśnie, taki pierwsza kariera fake newsa w okresie zarazy. Coś blisko jakoś żeśmy zrozumieli teraz, jak takie fake newsy powstają.
Teraz się wszyscy znamy na zarazach, ale rozumiem, że mamy dzisiaj szerszy trochę temat związany z jedzeniem w średniowieczu i jest to oczywiście temat bardzo ciekawy. Ja zwykle zaczynam takie moje zajęcia ze studentami na ten temat od takiego pytania, no a czego w średniowieczu, czego nam, bez czego nie wyobrażamy sobie życia, brakowało? No i jest to jest oczywiście kawa, prawda? Bo poranek bez kawy to dla mnie jest dzień stracony. No i niestety frytki. No, nie mówiąc już o pomidorach, na których teraz przychodzi wkrótce sezon.
Mnie bardzo rozbawiają takie wątki literatury fantasy, która czasami nas przenosi w średniowiecze, ale paradoksalnie przenosi nas często właśnie z menu współczesnym. W Grze o Tron pamiętam, że właśnie wymieniano różnego rodzaju owoce i warzywa i one paradoksalnie były te, które są już po zdobyciu Ameryki, czy też po odkryciu Ameryki, a nawet po trudnym okresie, mówiąc najkrócej, percepcji zdobyczy kulinarnych stamtąd przywiezionych, bo pamiętajmy, że trwało to długi czas. Ziemniaki to tak naprawdę dopiero przełom XVIII i XIX wieku.
Przywieziono je wcześniej, ale zaczęto je jeść, tak jak my dzisiaj znamy, rzeczywiście przełom XVIII-XIX na XIX wiek. Jak Grze o Tron serialowi jestem w stanie dużo wybaczyć. Tam jest dużo rzeczywiście wątków nawiązujących faktycznie do średniowiecza. Hołdy lenne, też żeśmy o tym rozmawiali. Bitwy średniowieczne. Natomiast gdy chodzi na przykład o kostiumologię, to ona jest, czyli o strój, to ona jest dość, jest taką dość dowolną jednak. Tam pojawia się i elementy ubioru XVI-XVII wiecznego i fryzur. I tak samo, gdy chodzi o pewne elementy uzbrojenia. A już o jedzeniu właśnie, o jedzeniu, muzyce nie wspominając. To już jest jednak oczywiście pewne puszczenie oka do widza, rozszerzenie, pokazanie też takiego splendoru władzy, który no, w Grze o Tron jest bardzo ważny. No ale właśnie też mnie takie rzeczy śmieszą. Znaczy kiedyś już było jakieś dobre 10 lat temu. Brałam akurat jako nie uczestniczka oczywiście, tylko jako obserwatorka. Jakieś takie były targi mediewistyczne w którejś z dzielnic Berlina. Pięknie to zorganizowane, świetne kramy i tak dalej. Natomiast serwowano oczywiście ziemniaka z ogniska pieczonego, więc to już było takie bardzo, bardzo dowolne i z przymrużeniem oka dla szerszej publiczności.
No dobrze, no ale to ziemniak nie, pomidor nie, ale to w takim razie co? To i czy to prawda, że trochę podobnie jak w Polsce sarmackiej, mówiąc najkrócej, jedzenie w większości wypadków było w tym sensie zupełnie dla nas nie do zaakceptowania, bo było w większości wypadków bardzo nieświeże.
No było nieświeże, ale jakby to no, trzeba pamiętać o tym, że no, nie funkcjonowała lodówka i były oczywiście pomysły na jakieś piwniczki. Taką, ja to tak z przymrużeniem oka też trochę i w duży cudzysłów to biorę, ale taką średniowieczną lodówką była sól. Czyli po prostu jedzono solone mięso, solone ryby, solone masło, czy wszystko, co mogło się łatwo popsuć. Ta sól była takim konserwantem, który zapewniał jednak w miarę, może nie świeżość, ale zachowanie tej żywności. Natomiast też w różnych porach roku, bo jeżeli mówimy na przykład o takich sezonach na polowanie, no to jedzono na świeżo to mięso. Potem je
ci, których na to na było stać.
Ci, których mogli polować.
Oraz
oczywiście.
Robin Hood.
Oraz Robin Hood mógł wszystko, tak, oczywiście. Natomiast tak ci, którzy, bo mamy też różne kuchnie. Musimy też pamiętać, że ta kuchnia jest bardzo zróżnicowana w zależności od grupy społecznej, od pory roku, no i wreszcie od szerokości geograficznej. Bo jednak dostępność owoców morza, wszystkiego, co pływa, różnych owoców, w tym cytrusowych, na przykład Portugalia, Hiszpania, nawet Francja, Włochy, północne, południowe Włochy, Sycylia, to jest zupełnie inny świat niż na przykład świat angielski, czy już nie wspominając właśnie o Skandynawii, gdzie jednak tutaj oni mogli się podpisać ewentualnie właśnie rybami i nabiałem, masłem, natomiast już absolutnie żadnymi warzywami. No i generalnie to nie jest kuchnia, ta kuchnia średniowieczna. Zresztą późniejsza też nie jest kuchnią, która lubi warzywa. Boi się surowych warzyw, boi się surowych owoców.
No dobrze, ale to w takim razie najważniejszym elementem, bo zaczęliśmy od tego mięsa, od ryb, ale tak naprawdę najważniejszym elementem jest zboże, bo to jest coś, co, mówiąc najkrócej, żywi ówczesne społeczeństwo.
No tak, jak myślę, że tak jak dzisiaj, kiedy śledzimy różne doniesienia polityczne i z frontu i wiemy, co się dzieje w Ukrainie, to ten rynek zbożowy też jest jakoś tam zagrożony, a wiemy też, jak ceny chleba wyglądają. Więc tak, oczywiście. Mamy zboże wykorzystywane jest przez gospodarstwa domowe, no bo oczywiście na wsi każdy sobie produkuje to zboże na potrzeby i produkuje mąkę na własne potrzeby i wypieka chleb, ale też można po prostu było z tej mąki gotować, za dużo powiedziane, przygotować taką zupę ludzi bardzo ubogich, czy po prostu zupę głodową, taką po prostu roztartą mąkę, zalewajkę z taką pulpę, z wodą, z odrobiną tłuszczu, no żeby po prostu oszukać żołądek, tak? Czyli to może być coś takiego, a po drugiej stronie mamy wykwintną zupę z piwa, z żółtkami, z serem kozim, z jakimiś przyprawami, więc to są takie różne światy.
No tak, ale to jeśli
kulinarne.
Mówimy o tym zbożu, to trzeba powiedzieć, że zboże po to, żeby chleb, choć też chleb pewnie w większości wypadków nieco inny niż ten nasz współczesny, kasze wszelkiego rodzaju, to jest taka już podstawa jedzenia. No i właśnie z tego zboża i z chmielu to piwo, które
piwo.
Też jest trochę inne niż nasze
które
współczesne.
Które też jest trochę inne i też po prostu taka polewka piwna, to ona zresztą ma taki, to jest przykład takiego dania o długiej historii, długiego trwania. To nie jest tylko średniowiecze, to jest też na przykład nasz Gdańsk, gdzie po prostu wiemy, że i w
XVII wieku potrawa,
i szlachecka potrawa,
aż właściwie początek XIX wieku.
Początek XIX wieku, po prostu kaloryczna, dostarczająca sporo energii i nisko też procentowa w porównaniu z różnymi dzisiaj piwami, ale może o tym niekoniecznie. Natomiast rzeczywiście zboże. I musimy też pamiętać, że świat średniowiecza, no ten czas świata średniowiecza pokrywa się z pewnym sensie ze światem kościoła, a kościół wymaga postów. I te posty nakładają się na tak zwany przednówek, czyli koniec właściwie gdzieś tam, koniec zimy, początek wiosny, kiedy jeszcze no nic nie urosło albo mało co urosło, a kiedy zwierzęta się płodzą, kiedy mają, no czekamy po prostu na małe zwierzątka, więc nie można zabijać tych zwierząt i tak dalej, tu już bardzo się skracam, ale oczywiście ten okres Wielkiego Postu.
To no jest, tak, ale to czy to oznacza w takim razie, że Kościół do pewnego stopnia swój rok liturgiczny dostosował do, mówiąc najkrócej, europejskiej wegetacji tego funkcjonowania przyrody w Europie?
Lego w takiej książeczce, takim właśnie zbiorze esejów, twierdził, że tak. Że inaczej, że po prostu tak to się wydarzyło, że czas liturgiczny pokrywał się z tym czasem przyrody, z czasem natury, że one się zazębiały i że ludziom też było po prostu łatwiej zrozumieć, dlaczego muszą pościć. No i to miało jakiś sens, prawda? Pościmy, żeby zbawić swoje dusze, żeby pokutować, żeby czekać na święta wielkanocne i wreszcie będziemy mogli się porządnie najeść. Ale oprócz tego Wielkiego Postu, czyli tych 40 dni, mamy jeszcze po prostu zalecane posty w różne święta, przed świętami, Wigilię Świąt. Także tego wychodzi gdzieś mniej więcej, 1/3, jak nie więcej, bo Generalnie przyjmuje się, że te posty były poniedziałki, środy i piątki, ale czasami były też na przykład we wtorki, czwartki, więc wychodziło, że cały tydzień...
Czasami się oktawy pojawiały.
Czasami się pojawiały oktawy. Także sporo było tego czasu i mamy jakby dwie drogi poszczenia. Powiedziałabym, dla wytrwałych, czyli no, taką osobą wytrwałą była królowa Jadwiga Andegawenka, czyli tylko pościmy, w ten sposób pościmy, że tylko chleb, woda, tak zwane suszenie i cały dzień w ten sposób, a może nawet kilka dni, albo ma po prostu nie spożywamy produktów pochodzenia mięsnego i ograniczamy też nabiał.
Czy to było, mówiąc najkrócej, wpisane już tak bardzo głęboko w kulturę, przyzwyczajenia, tradycje, że mówiąc najkrócej, właściwie mamy takie poczucie, że było to dla ówczesnego społeczeństwa naturalne, bo mamy oczywiście te o kilka stuleci wcześniejsze czasy i tam te zęby wybijane tym, co jedli mięso w koście. No właśnie, to u nas rozumiem, że już tego problemu nie ma, ani w ogóle w Europie już nie ma.
To znaczy, oczywiście, że pewnie jest, natomiast tak o takich drastycznych historiach już pod koniec średniowiecza kronikarze nie piszą. Jest jakiś rodzaj przystosowania i przyzwyczajenia. No wystarczy, pewien wzorzec jest narzucany przez dwór królewski i te rachunki na przykład dla Polski są bardzo dobrze, rachunki dworu królewskiego, gdzie są też wydatki na wiktuały. To są czasy przede wszystkim królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełło, ale też patrząc na dwór Kazimierza Gielończyka mamy troszeczkę tych rachunków zachowanych i tam widać, że tych postów się przestrzega, że jest albo ryba, albo po prostu podaje się nawet dla dworzan w dni postne, po prostu na śniadanie jest chleb, polewka piwna, potem jest jakaś zupa i nawet no, jeżeli siedzą w Krakowie, to z rybą może być różnie, zwłaszcza morską, dalekomorską, więc po prostu są posty. No jasne jest, że ta ryba postna też była różna w zależności od zamożności, a z drugiej strony od szerokości geograficznej. Taką naszą tu rybą, powiedzmy sobie hanzatycką, najbardziej popularną były śledzie, to jest oczywiste.
Ale czy to jest rzeczywiście tak, że ten karp w Europie to on z zakonami się, że tak powiem, pojawił i w ogóle takie gospodarstwo rybne, planowe, to są zakony w Europie?
Jak najbardziej tak, no bo trzeba było po prostu zakładać stawy, trzeba było wiedzieć, jak o te ryby dbać i jakoś
czyli jak hodować. Cystersi się pojawili, to zaraz jest staw rybny, te umiejętności i co potem to się rozpowszechniało, czy to raczej był taki swoisty przywilej zakonny?
To raczej jest przywilej, aczkolwiek oczywiście mamy też osadnictwo na prawie niemieckim i tam też mamy prawo do prowadzenia jatki i zakładanie, czyli takiego sklepu mięsnego, ale też właśnie zakładanie stawu i dostarczania ryb już właśnie słodkowodnych. Natomiast jeżeli chodzi o Gdańsk, bo troszeczkę tak weksujemy się sobie o tym średniowiecznym Gdańsku, co my wiemy, to z kolei Dominikanie, zakon, który tutaj oczywiście miał swoją też siedzibę w Gdańsku, otrzymuje od władz krzyżackich, od władz miejskich przywilej, mówiący o tym, że właśnie mogą oczywiście żebrać po różnych domach i dostają jako dary na przykład beczki ze śledziami, tak? Czyli to jest z drugiej strony z kolei odpowiedź.
No dobrze, ale to jak już jesteśmy przy tym Gdańsku, to Gdańsk nam się kojarzy z handlem, a to żywność się kupowało w sklepie, w cudzysłowie, na bazarze. Czy też mówiąc najkrócej, najczęściej to jednak było tak, że 99% populacji ówczesnej Europy, mówiąc najkrócej, co wyhodowało, to zjadło.
To miasto troszeczkę inaczej wyglądało, to znaczy oczywiście mamy i pola, i ogrody, i tak zwane patrimonium, czyli właśnie różne działki, na których można coś było, wieś, która dostarczała żywności, albo właśnie przydomowe, nazwijmy to w cudzysłowie znowu ogródki. Natomiast mamy w Gdańsku, mamy przede wszystkim wielki młyn, w którym możemy właśnie za opłatą zmielić zboże na mąkę.
Przypominamy, że to był ten element, który wywołał wojnę 13-letnią.
Wywołał wojnę 13-letnią. Przypominamy, że obecnie mieści się tam Muzeum Bursztynu. Gdyby ktoś chciał zwiedzić, to zapraszamy. Natomiast oczywiście mamy ławy mięsne, mamy ławy tak zwane jatki i można było po prostu taką żywność już nieco, powiedzmy, obrobione mięso, czy właśnie ryby w beczkach zasolone można było kupić. Oprócz tego mamy już na samym wyznaczone miejsca nad Motławą, gdzie można po prostu było wyładowywać tą żywność przywożoną na statkach i byli też tak zwani brakarze, czyli oni po prostu sprawdzali jakość towaru, czy tam na przykład nie jest, czy śledzie nie są nadpsute, ale oczywiście zdarzało się to nie tylko w Gdańsku. Gdańszczanie wysyłali czasami beczki nieodpowiednio zasolone i przychodziły skargi z Wrocławia, że śledzie przyszły zepsute. Natomiast bardzo ciekawą, taką powiedziałabym, no, odróżniającą Gdańsk od innych ówczesnych, powiedzmy, polskich miast pewnym zjawiskiem, był spory import fig. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ figa w Europie ówczesnej była importowana przede wszystkim z Portugalii. Portugalia była takim
figowym zagłębiem.
I pierwsze miejsce wśród importerów fig zajmowała Anglia, a drugie miejsce, tak już globalnie, Hansa. Natomiast śledząc księgi celne, a mamy takie bardzo dobrze zachowane księgi celne od lat 60. XV wieku, to jest sporo, naprawdę sporo informacji mówiących o przywożeniu koszyków fig, czy nawet jest to liczone na łaszty, tak? Czyli gdzieś około 2000 kilogramów na statku, no to potem, jak sobie tak to policzyłam, to nawet dochodzi to do kilku tysięcy przywożonych po prostu nie tylko na rynek gdański, bo to jest potem gdzieś może być wysyłane po zamkach. Natomiast też, przepraszam, że to mówię, ale już mamy późną porę, pozyskuje się materiał archobotaniczny z latryn, pokazujący, że nawet w biedniejszych dzielnicach były spożywane te figi, bo są znajdowane po prostu pestki po figach.
No dobrze, ale to znaczy, że figa była wtedy taką, mówiąc najkrócej, europejską pomarańczą, czy też tym takim najbardziej owocem sophisticated? Czy to było
figa, figa od czasów, figę odkryli już Rzymianie, że oczywiście tuczyli figami gęsi, żeby one później dawały taką tą dobrą wątróbkę, ale również do momentu lepszego pozyskiwania mięsa figa była zalecana dla armii rzymskiej jako dostarczająca bardzo dużo kalorii, bo ona jest, wbrew pozorom, figa nie jest wielka, ale dostarcza takiej, no dzisiaj byśmy powiedzieli, cukru, glukozy i jest daje spory zastrzyk energii. Dlatego myślę, że te figi oczywiście docierały tutaj pod postacią suszoną, natomiast prawdopodobnie zastępowały dzisiejsze takie przegryzki, które no niestety lubimy, czyli orzeszki ziemne, chipsy, słodycze, była właśnie czymś takim w rodzaju takiego uzupełnienia diety, czegoś, co, no nie, co się podjada pomiędzy posiłkami.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy. To figa była tym atrakcyjnym owocem południa Europy, które przeniknęło na północ. A co się dzieje w takim razie z tymi innymi owocami, które, mówiąc najkrócej, do południa Europy sprowadzili Arabowie i które, no, tam rozumiem, były naturalnym menu, czyli znowu mówimy o pomarańczach, daktylach, tak.
Daktyle tu docierają do Gdańska, ale to już jest, to rzeczywiście rarytas. Już jako rarytas i żywność luksusowa. O pomarańczach mamy bardzo ciekawy list z początku XVI wieku, że ktoś tajemniczy pisze list, tajemniczy, bo anonimowy, wysyła list do biskupa włocławskiego, informując go o tym, że wysyła również zamówione 20 sztuk pomarańcz. I ja sobie pośledziłam, jak w ogóle jedzono te pomarańcze, bo wiemy, że już jedzono je na dworze Zygmunta Starego i to jest mniej więcej równolegle, czy one się pojawiają też właśnie na początku XVI wieku w Gdańsku. Są bardzo drogie, Są luksusowe, natomiast nie spożywa się ich ani na sok, ani nie spożywa ich się na surowo, tylko na przykład stosuje się je do wyrobu galaretki pomarańczowej, to co zabiera mnóstwo czasu, albo do szaszłyków. Przetykanie mięsa plasterkami właśnie z tego owocu, żeby ten aromat, ten sok spłynął i zmieszał się z mięsem. Także to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Pojawiają się cytryny. Te cytryny oczywiście są luksusowe, ale nie aż tak jak pomarańcze.
A jakbyśmy mieli poszukać tych owoców, mówiąc najkrócej, Europy Północnej, Polski, czy też Pomorza, to co dzisiaj uważamy za nasze owoce, czyli jabłka, truskawki.
Nie, truskawka to jest XVII wiek. Truskawka to jest...
Kaszubska truskawka.
Tak, truskawka jest, a to dzięki moim kontaktom z koleżanką, panią profesor Moniką Badurą z naszego Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tak, truskawka jest po prostu taką krzyżówką innych tego typu jagodowych. No nie chcę wchodzić tu w podziały, żeby pani profesor mnie nie pogoniła. W każdym razie ona jest dopiero w XVII wieku, ale oczywiście są wszelkiego rodzaju grzyby, jagody, jeżyny, to wszystko jest, no bo lasy są...
Ale raczej w lesie, tak?
Lasy są bogate, to już Gal Anonim o tym pisze, zresztą pisze o dwóch dziewczynach z Mazowsza, które powędrowały do lasu, tam zbierały poziomki i tam spotkały pomorzanina, związały go, pokonały go w ten sposób, że on spał, związały go i zaprowadziły przed oblicze księcia. To jest taka bardzo krótka opowieść, ale mówiąca właśnie o tym, że ludność trudni się między innymi zbieractwem i zbiera poziomki. Natomiast z różnych znowu badań archeobotanicznych, no wiemy przede wszystkim, czy tak zwane badania pyłkowe, no wiemy oczywiście o śliwkach, o jabłkach, o gruszkach. Wiemy też o zamiłowaniu polskich królów do gruszki, bo bardzo lubił gruszki król Zygmunt Stary, nawet było to słynne sadzenie, już o tym chyba gdzieś już opowiadałam, słynne sadzenie gruszek drzewa w Wiedniu, bo przyszły cesarz wiedział o tym, że król lubi gruszki i chciał go w ten sposób uhonorować. No, że nie przepadał za owocami król Władysław Jagiełło, że lubiła melony królowa Zofia, czwarta żona Władysława Jagiełło, i jak twierdzi Długosz, zmarła po takich powikłaniach, po prostu zjadła za dużo tych melonów na surowo właśnie prawdopodobnie, i jakaś tutaj obstrukcja żołądkowa i królowa zmarła.
No dobrze, ale to w takim razie owoce tak, warzywa niechętnie.
Owoce tak, ale nie na surowo. Wszystko jest przetwarzane, przerabiane na galaretki, ucierane, dodawane jako dodatek do ciast, przeciery, podgotowane, ale broń Boże na surowo, no bo jest przekonanie, że to szkodzi. No zresztą... Prawdę powiedziawszy, jeżeli nie stosowano wody do mycia, przygotowanej wody do mycia, to mogło im to szkodzić. Natomiast...
Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o higienę, to już możemy zacząć od tego, że z myciem owoców nie było dobrze.
No pewnie nie, bo nie chyba o tym nie myśleli, że powinni je myć.
No ale z drugiej strony nie były, jak to się ładnie mówi, pryskane.
Nie były pryskane. Zgoda, natomiast wszelkie zalecenia takie medyczne i rachunki, to takie, no, oczywiście nie wiemy o tym, nie wiemy tego, jak traktowała takie zalecenia powiedzmy sobie, no, niższe grupy społeczne, ludność wiejska, czy co robiła z tymi jarzynami, które, z tymi różnymi owocami leśnymi, które zbierała gdzieś tam, czy robiła z tego jakieś przetwory, czy to właśnie smażyła, gotowała, dodawała do jakichś placków. Tego nie wiemy, to możemy się tego domyślać, nie mamy na to żadnych źródeł pisanych, jedynie w sukurs nam może iść przyjść archeologia. No ale też na przykład nie mamy nic w źródłach pisanych o ogórku, albo niewiele mamy ogórku, a znowu z latryn mamy informację, że pestki ogórka się pojawiają, także tak. Natomiast z tym myciem owoców to
sól do konserwacji, czy też sól do przyprawiania?
No już jak wszystko było posolone, to raczej nie. Natomiast do przyprawiania oczywiście cała gama przypraw od różnych ziół,
dla ludu były zioła. Sprowadzane przyprawy ze wschodu.
Sprowadzone przyprawy dla bogatych, zamożniejszych warstw społecznych.
No tak, dobrze, ale nie było cukru. To jest najważniejszy problem.
Cukier był. Cukier trzcinowy pojawia się w XIV-wiecznej już Europie i oczywiście jest go na lekarstwo i jest drogi, tak jak lekarstwo, jak najdroższe medykamenty. Z cukru wytwarzano takie cukierki na bazie ziół właśnie i takiego rozgrzanego na płycie cukru, żeby on się karmelizował. I takie cukierki pojawiają się w aptekach w średniowiecznym Gdańsku, w średniowiecznym Krakowie. No właśnie jako rodzaj środka leczniczego, bardzo drogiego, ale nie do tego, żeby, no nie wiem, sobie słodzić jakieś napoje. To do ciast stosowany był miód, a nie właśnie cukier.
No dobrze, ale to tego miodu było bardzo dużo? Czy to jest taka wizja właśnie tego bogactwa właśnie poprzez miód?
Mamy bardzo rozwinięte bartnictwo. To jest regale królewskie, czyli przywilej królewski na prowadzenie barci. I oczywiście te barcie dostarczają różnego, powiedziałabym, surowca, czyli oczywiście miodu, ale też wosku, bardzo ważnego w ekonomii średniowiecznej. Także przy gospodarce.
Czyli mówiąc najkrócej, gospodarka dzikimi pszczołami.
Gospodarka dzikimi pszczołami, które powoli próbujemy
udomawiać,
okiełznać, obserwować, zaprzyjaźniać się z nimi, pozyskiwać właśnie to bardzo ważne.
Przywilej królewski to oznacza też utrudniony dostęp, czy mówiąc najkrócej, w przeciętnym, mieszczańskim czy bogatszym chłopskim domu pojawia się też miód?
Pojawia się, w przeciętnym pojawia się miód, różnymi drogami pozyskiwany, to znowu wracamy do Robin Hooda i do tych wędrówek, bo jednak oczywiście no taka mniej zamożna ludność musiała sobie po
więcej
prostu
lasów, robić. Więcej tych właśnie takich dzikich pszczół, więc istnieje cień szansy, że no znajdziemy sobie w lesie takie miejsce, szukając tej jagódki.
Mniej zanieczyszczone środowisko i wszystkie tego plusy. No aczkolwiek z drugiej strony to, o czym mówiliśmy, możliwość zatrucia się po prostu zwykłym sporyszem, czyli takim właściwie chwastem żerującym na zbożu. Także tu trudno powiedzieć, och, tak wzdychać, że wspaniałe te czasy średniowiecza, taka ekologia, a mamy też zagrożenia po prostu, które niosła
przyroda. No dobrze,
ale
to w takim razie, kto się zajmował gotowaniem, mówiąc najkrócej, po prostu kobiety,
czy też
kobiety, które były kucharkami, służbą w tych bogatszych domach?
Zależy gdzie, bo generalnie kobiety tak, natomiast na dworach królewskich, na dworach jakichś już takich bardziej wyrafinowanych, to kuchmistrzami, kuchmistrz to jeszcze osobne stanowisko, to jest taki zarządzający w ogóle kuchnią, ale kucharzami byli mężczyźni. To oni...
Ale jacyś słynni kucharze, trochę wzorem tych dzisiejszych czasów, kiedy
oni byli słynni.
Programy z celebrytami kucharskimi.
Oni być może dzisiaj by się pojawili. To nie są jeszcze takie czasy XVII wieku i znanych nam historii z dworu Ludwika XIV, że się po prostu próbuje się zabrać kucharza od jakiegoś swojego, powiedzmy szlachcica, który kogoś takiego zatrudnił, ale oczywiście...
I tacy kucharze, którzy odbierają sobie życie w związku z tym, że nie dostarczano...
Tak. Nie. Mamy listę kucharzy, ale oni nie są, na przykład na dworze kogo? Na dworze, bardzo zamożnym dworze bawarskim, naszej polskiej królewny, co zresztą podkreślano w źródłach, królewny Jadwigi Jagiellonki, córki Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety i jej męża Jerzego Bogatego, byli zatrudniani kucharze i oni są wymienieni z imion, ale czy oni byli słynni, co oni przygotowywali, tego
ale niestety
nie wiemy.
Ale czy oni, mówiąc najkrócej, byli raczej Bawarczykami, czy byli, za przeproszeniem, na przykład Włochami czy Francuzami?
Nie, nie, nie. To znaczy, sądząc z imion, byli raczej Bawarczykami, natomiast w odróżnieniu, w porównaniu właśnie z rachunkami króla Kazimierza Jagiellończyka, to troszeczkę jest oczywiście przesunięcie, jakieś 10 lat ta różnica tych rachunków, ale dominują zakupy wina, czego oczywiście to wino pojawia się na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka, ale w ograniczonych ilościach, a tam jest po prostu wybór win. I tam są wina francuskie, właśnie włoskie, czyli widać, że dwór jest zamożniejszy.
Ale czy to oznacza, że wino to jest taki pierwszy towar luksusowy, w którym jakby to powiedzieć, pochodzenie robi karierę, czyli mówiąc najkrócej, my patrzymy, no Węgrzyna się ktoś napił,
tak,
a z kolei no właśnie gdzieś tam mówi się, no francuskie czy włoskie wino.
Tak, bo tutaj w naszej części Europy, tu na północy Polski, czy w Gdańsku, ale nawet w Krakowie, będzie popularne wino węgierskie i ono już będzie dobre. Wino reńskie też już będzie dobre, ale mieć wino francuskie czy włoskie, to już jest po prostu marzenie i to jest luksus. A już właśnie gdzieś w Bawarii to już nie będzie aż tak luksusowe. Będzie luksusowe, ale to już nie będzie takie ciągłe marzenie, bo po prostu piwniczka jest regularnie.
Ale czy to jest tak, że wino jest tym pierwszym towarem, a za nim zaczyna iść też wzorzec kulturowy innej kuchni, która staje się jakimś fetyszem i mówimy na przykład, tak jak, nie wiem, powiemy w XVIII wieku, że moda na francuszczyznę powodowała także modę na francuską kuchnię?
Tak, na pewno. To znaczy, bo to możemy kiedyś tutaj akurat wspólnie z panią profesor Anną Paner mówiliśmy o Królestwie Czech i o Karolu IV Luksemburskim. No to widzimy właśnie, że tam z kulturą wina, bo postrzegamy Czechy trochę przez kulturę piwa, ale tamte czasy średniowiecza to jest kultura wina. Za tym idzie też na przykład przygotowanie kurczaka z sałatą, z sosem winegre i potem to przechodzi do Polski z dworem królowej Jadwigi Andegaweńskiej, sposobem ceremoniałem podawania potraw.
Czyli Luksemburgowie do Czech sprowadzają kuchnię zachodnich Niemiec, czy też pogranicza z Francją?
No właśnie, pogranicza z Francją już.
A z kolei Andegawenowie przynoszą ewidentnie francuską kulturę na Węgry, a potem do Polski?
Tak. To znaczy wiemy, że rzeczywiście pojawia się właśnie ten kurczak z sosem, z sałatą sosem z winegre. To są te czasy właśnie królowej Jadwigi. Tam też pojawiają się jako luksusowe właśnie te różne owoce południowe, migdały, daktyle. No bardzo ograniczonych ilościach. Trochę cukru. Także tak, ale też taki ceremoniał, na przykład podział stołów na stół dla dam i stół dla panów. Co jeszcze? No, kwestia wnoszenia potraw, próbowania ich. Trudno powiedzieć, czy to tak funkcjonowało na dworze późnych Jagiellonów, jak na dworze Tudorów okresu Henryka VII, jeszcze przed Henrykiem VIII, gdzie po prostu, jak się czyta te wszystkie ordynacje, jak ma to być podawane, to moim zdaniem król, jak się już doczekał tej potrawy, to już był bardzo głodny i to wszystko przychodziło do niego zimne, ponieważ to jest cała masa jakichś pokłonów, ceremoniału, przyklękania, podawania serwetki, podawania potrawy, próbowania tej potrawy.
Ale czy to wynika z tego, że Tudorowie mieli takie poczucie, no być może nie do końca królewskości, może dlatego?
To jest pewien wzorzec, który rozbudowuje się.
Czyli za Lancasterów i Yorków było podobnie.
Było podobnie, to się rozbudowuje, to zresztą cała Europa to przyjmuje, że są generalnie dwa posiłki dworskie, czyli takie śniadanie i coś w rodzaju obiadu, kolacji. To też widać w rachunkach Kazimierza Jagiellończyka, ale przyjmuje się taka zasada, że przynajmniej jeden posiłek król je publicznie. To znaczy, oczywiście nie wyobrażajmy sobie tak, że przychodzi cała społeczność Londynu i obserwuje, co król je, tylko że król je w otoczeniu dworzan, jakichś gości, I no, musi to być też określony splendor władzy.
Czyli mówiąc najkrócej, do Wersalu dochodzimy pomału, ale te elementy się pojawiają już znacznie wcześniej.
Tak, i są też różne podręczniki, już są właśnie takie podręczniki pisane dobrego zachowania przy stole. Te podręczniki są już znane z okresu XIV wieku.
Czy to jest trochę tak, że mamy tych Luksemburgów, tych Andegawenów czy Tudorów, i że to na przykład taki, na przykład, nie wiem, Spytko z Melsztyna mówi sobie, to ja będę miał podobnie? Czy to jest tak, że jak już jesteś wielkim polskim możnowładcą, to też masz dwór, który się trochę wzoruje na królewskim?
Trochę tak, tak, oczywiście, bo no to gdzieś tam przykład idzie z góry, dobry i zły. I tutaj pewne normy, tak kształtuje się tak zwana kultura dworska i ona też potem dociera do siedzib rycerskich. Oczywiście no, z kolei właśnie skoro te poradniki wspominają o złych zachowaniach przy stole,
One dominowały.
To znaczy, że coś też było nie tak. Znaczy, była mowa na przykład o tym, że nie należy dłubać w zębach nożem, że nie należy...
Znaczy we własnych zębach.
We własnych tak. Że nie należy właśnie, nie wiem, oblizywać noża i później ponownie kroić czegoś. Albo oblizywać palce i później podawać coś komuś. Że były roznoszone miseczki z wodą różaną i ręczniki do rąk, żeby po kolejnym...
Czyli element czystości się jednak pojawia.
Pojawiał się. Że nie należy... przepraszam, smarkać w obrus, że nie, a jeszcze zaglądać tam w to, co się nas zasmarkało. Nawet tam było coś takiego, pisarz, tak, czy ten poradnik wspominał, bardzo lubię ten fragment, oglądać tak, jakby się wysmarkało, przepraszam, złote perły. Czyli były różne zachowania, właśnie, że nie należy czkać, bekać i tak, no cała masa takich, no po prostu złych zachowań, które dzisiaj też uznajemy za niekulturalne.
Ale czy to oznacza, że one były jakimś elementem poprzedniej kultury,
no, to się musiało
w cudzysłowie?
Dziać, bo to zawsze mówimy, że to nie była wyobraźnia pisarza, czy tego, który tworzył taki podręcznik dobrego zachowania, tylko że to była obserwacja, że tak nie należy się zachowywać.
Nie, albo ja zastanawiam się na przykład, no, jeśli chodzi o te zachowania, bym powiedział, dźwiękowe przy jedzeniu, no to na przykład mamy bardzo wyraźną różnicę pomiędzy kulturą Azji i kulturą Europy, prawda? I dziś ją zauważamy.
Wręcz trzeba po prostu tak dźwiękowo tak pokazywać, że to nam smakuje. Nie. To właśnie i coraz większe ograniczenia, okazywanie emocji przy stole, to wszystko zaczyna być bardzo mocno kontrolowane. Im wyższa grupa społeczna, tym powinna bardziej powściągliwie zachowywać się przy stole. Jeżeli to jest wspólny stół biesiadny, to znaczy jeżeli siedzą i mężczyźni, i kobiety, to obowiązuje też pewna galanteria, czyli właśnie na przykład krojenie mięsa na mniejsze kawałeczki nożem i podawanie tych mniejszych kęsków na chlebie siedzącej damie. Prowadzenie rozmowy przy stole. Właśnie jakichś small talków byśmy dzisiaj powiedzieli, że nie tylko koncentrujemy się na jedzeniu, bo nam zabiorą, tylko też rozmawiamy. No i przy ucztach, czy to weselnych, dworskich, czy po prostu jakichś ucztach wyprawianych przy różnych okazjach, też jest zatrudnianie, to z rachunków też wynika z iluminacji, to w różnych kodeksów widzimy, zatrudnianie grajków. Czyli też troszeczkę uprzyjemnianie tego jedzenia, ale też myślę właśnie, żeby ograniczyć te dźwięki, słyszenie ich, czy po prostu umilić biesiadnikom czas.
Czyli mówiąc na grucie, Aleksander Ford trochę miał racji, przedstawiając tą ucztę w Krzyżakach.
Tak, no może tak. Trochę przesadził tam z tymi, jak ja pamiętam, tam są jacyś jeszcze pojawiają
ekwilibryści.
No ale być może coś takiego też od czasu do czasu gdzieś tam na ucztach weselnych. Chociaż jak się czyta te sprawozdanie z tego największego znanego nam, najlepiej oświetlonego w źródłach późno-średniowiecznego wesela, czyli Jadwigi właśnie z tym księciem bawarskim, tak zwane lachuckie wesele, to tam jest podział stołów zaczyna się od stołu właśnie państwa młodych, pani młoda siedzi osobno z teściową i z księżniczkami, pan młody siedzi z cesarzem Fryderykiem, a później czy jest zachowana kolejność, coś co przypomina nam pana Tadeusza i że każdy zna swój porządek przy stole, wie gdzie siedzieć, ale takim umileniem są po prostu tańce. Panowie zapraszają panie i jest podawane mięso z rusztu, przy czym te ruszty są obsługiwane przez hrabiów i przez książąt. To jest też taki jakby...
Ale czy to oznacza, że to, że nie robi tego służba, rozumiem, świadczy o wielkości pana, który się żeni?
O wielkości pana, który się żeni i o kulturze tego dworu, że to jest nie byle co, a mamy się po prostu, wszystko jest przemyślane i zorganizowane.
No dobrze, ale to w takim razie z południa i zachodu na wschód i północ wracamy do takiego prądu kulturowego związanego z jedzeniem, kulturą jedzenia i tym wszystkim, czyli mówiąc najkrócej, północne Włochy i Burgundia to są te miejsca, z których mówiąc najkrócej płynie to wszystko, co modne i właściwe?
Jak zwykle tak. Jak zwykle tak. To są te takie kulturotwórcze, myślę, że no po prostu zamożne. To są po prostu zamożne miasta, gdzie nawet te elity po prostu później sięgają przecież po tytuły książęce, a nawet niektórzy z nich przecież Medici zostają papieżami, więc to nic dziwnego, że jakby stamtąd płyną te prądy kulturotwórcze, a wszyscy ci, którzy podróżują, otarli się choćby o Brugię, czy o różne miasta księstwa Burgundii. No powiedzmy sobie naszym słuchaczom, że to jest tak jakby dzisiejsza Holandia, Belgia, księstwo Luksemburga, że to są po prostu bardzo takie opiniotwórcze wówczas środowiska i że przywozi się te wzory, no po prostu chce się też tak jak oni, dlaczego nie?
No dobrze, ale czasami też oczywiście to idzie pod prąd. No, u nas Jagiełło pił tę źródlaną wodę, czyli
no,
mówiąc...
Pił wodę, bo się bał, że, no, bo
że to, go otrują.
Że go krzyżacy. To tak twierdził oczywiście Długosz, ale no, wiadomo było, że przez wino można podać truciznę. To było znane... właściwie cała średniowieczna Europa.
A czy to nie
był
trochę przez Długosza też podkreślona, mówiąc litewskość króla?
Też, oczywiście.
Bo Długosz trochę, mówiąc najkrócej, nie lubił tego, że tak powiem, monarchy.
Nie przepadał za nim. Chociaż trochę, ja się zastanawiam jednak nad tolerancyjnością dworu Kazimierza Jagiellończyka,
Tolerował Długosza.
Wręcz oddał synów królewskich na wychowanie Długoszowi, więc jednak tak do końca źle nie było. Natomiast oczywiście Długosz myślę, że tak, on podkreślał tą litewskość króla. No ale też coś tam było na rzeczy. Były znane przecież wielkie otrucia za pomocą tego trunku wina. A poza tym jeszcze z kolei, gdzieś taka mądrość władcy tu z kolei, bo jak się czyta wcześniejszych kronikarzy, mistrza Wincentego, to mistrz Wincenty no, wspomina o tym, że nadmierne spożywanie wina no, powoduje, że język się rozwiązuje i że się mówi za dużo,
znaczy,
się komentuje.
Ja zadałem to pytanie trochę w takim kontekście, czy są inne nurty kulturowe. Mówiliśmy właśnie ta północna Italia i Burgundia. Czy to jest tak, że na przykład pojawiają się, nie wiem, jakieś wschodnie wpływy, które robią konkurencję. Za 200 lat polska szlachta będzie miała ten taki persko-turecki wzorzec, który trochę być może bez świadomości będziemy jako sarmacki przyjmować.
No gdzieś tak, ale będzie z kolei też trzymała się czego? Będzie się trzymała miodów pitnych, naszej rodzimej produkcji, naszego jakiegoś winiaka. Natomiast powinno będzie też sięgać bardzo chętnie w takich luksusowych sytuacjach. Także tutaj myślę, że...
Że te wpływy wschodnie nie były jakieś takie.
Ja bym ich tak nie dostrzegała. Oczywiście, możemy mówić o tym, że jakieś szczególne uroczystości, turnieje rycerskie, to wszystko powoduje, że to wino się pojawi. A takim codziennym trunkiem będzie po prostu albo właśnie taki miód pitny, albo piwo.
No dobrze, ale albo... to w takim razie, jak powiemy o tym winie, to mówimy jeszcze na koniec też o jednej jeszcze rzeczy, czyli tak jak mówiliśmy o klasztorach i o tych rybach, no to też klasztory ciągną za sobą winnice.
Oczywiście, klasztory to będą winnice i to będzie też produkcja takiego lokalnego wina i tu mamy też za czasów krzyżackich takie próby produkcji.
Czyli to, że teraz zaczynamy produkować wino w Polsce, a nawet w Skandynawii, to tylko dowodzi tego, że pomału wracamy do tradycji późnego średniowiecza.
Wracamy do tradycji późnego średniowiecza. Trudno nam powiedzieć, jak to wszystko smakowało. Możemy sobie to tylko wyobrazić. Czasami oczywiście rekonstruktorzy historyczni próbują coś gotować. Ja jadłam coś takiego, co miało być pasztetem z rybą. To było takie jakby ciasto na bazie ciasta francuskiego. To była właśnie bo faszerowane rybą z przyprawami. No wszyscy z grzeczności się uśmiechali, ale to są zupełnie inne smaki. To jest zupełnie coś... Wiem, że tak, że no właśnie wspomniany przeze mnie Jacques Le Goff, on prowadził takie seminarium. Niestety nie miałam tej szansy uczestniczyć. Bardzo chętnie bym uczestniczyła i spróbowała tego, co oni tam przygotowywali.
Czyli mówiąc na razie, taka żywa penetracja średniowiecza. No dobrze, to rezerwujemy sobie jeszcze możliwość tego dalszego penetrowania średniowiecza. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję również.
Profesor Beata Morzejko była moim dzisiejszą rozmówczynią. Rozmawialiśmy o tym, jak jedzono, no i też troszkę o tym, jak dbano o higienę w tamtych czasach, bo to też ważny aspekt związany z tym jedzeniem. Także bardzo jeszcze raz dziękuję.
Również bardzo
dziękuję. I państwu za dzisiejszą audycję i dobranoc.
Dobranoc.